Szanowni Państwo, witam serdecznie w Nowym Roku w Centralnym Przystanku Historia IPN. Dzisiaj spotykamy się na kolejnym, już piątym spotkaniu z cyklu Historia zapisana w fotografii. I dzisiaj mamy spotkanie pod takim tajemniczym tytułem Fotografia prawdy ci powie. Serdecznie witam naszego gościa, pana Zygmunta Walkowskiego. I żeby już nie przedłużać, oddaję głos.
Witam Państwa serdecznie i nieśmiało. Spróbuję sprostać zadaniu, chociażby po części. I może to pozwoli jakoś otworzyć przestrzeń nowego roku dla Państwa, że będzie to moment raczej, że tak powiem, który da uśmiech, a nie jakieś przygnębienie. I na to liczę. To przystąpię do prezentacji. I może tak. Pierwszy to jest zdjęcie, które zapewne dla Państwa będzie łatwe w odczytaniu, gdzie to jest. Ale specjalnie wybrałem takie zdjęcie, które można, powiedzmy, w jakiś sposób je odczytać, że to jest taras domu braci Jabłkowskich, ale w jaki sposób, bo jest to taki opis, no bracia Jabłkowski, no nie wiesz, no tak, ale w jaki sposób dowodowy ustalić, że to jest właśnie taras braci Jabłkowskich, bo nie każdy może zawierzyć naszym słowom, to jest jedno. A też no nie każdy będzie wiedział, nie będzie przekonany, że to jest właśnie dobre ustalenie. I jak to według mnie dobrze jest rozczytać? Trzeba wejść właśnie w przestrzeń fotografii. I pierwsza rzecz, jaką zauważamy w panoramie, jest to dom Gebetnera i Wolfa u zbiegu ulic Sienkiewicza i Zgoda. Oczywiście ten dom już dzisiaj nie istnieje, ale charakterystyczny taki spieńczony takim czubatym dachem. Następnie w tle widzimy charakterystyczną sylwetę domu, budynku Pasty przy ulicy Zielnej. Następnym punktem są tu, widzicie Państwo, dwa orły. Są to bank przy ulicy Jasnej 1, bank Spółdzielczości. I właśnie tu na krańcach domów są te charakterystyczne orły. Następnym jest tu po przeciwnej stronie u wylotu ulicy Bodwena dom o takim charakterystycznym dachu. Następnym oczywiście jest to ten dom, który jest pod adresem Bracka 1 i właśnie co prawda już on nie istnieje w tej formie, ale to jest ten plac, który obecnie plac pięciu skrzyżowań, pięciu ulic przy braci Jabłkowskich. I ostatnim takim zauważalnym punktem jest gmach Pasty. Co to nam da? Jak do tego dojść? Oczywiście już w tej chwili to nas orientuje, w jakiej przestrzeni miasta jesteśmy. Więc to jest plan Warszawy i to, co obejmuje zdjęcie, mieści się w tym obszarze. I teraz dobrze by było ustalić miejsca na planie tych budynków. I pierwszym budynkiem, który jest tu, Właśnie jest to budynek Pasty przy ulicy Zielnej 37-39. To jest ten gmach. Następny właśnie gmach Gebetnera i Wolfa, który mieści się tu. Właśnie to jest ulica Marszałkowska, Sienkiewicza, Zgoda, Jasna. Następnym jest bank pod Orłami u zbiegu właśnie ulic Jasna, Zgoda, gdzie tu są zaznaczone te dwa orły. Następnym jest właśnie ten szczyt na narożniku domu Boduena i ulica Jasna. Tu Prudencjal przy placu Napoleona i dom Bracka 1 u zbiegu ulic. I teraz co z tym fantem zrobić można? Otóż jedna rzecz, jeszcze może, dobrze, tu powiększę chwileczkę. Proszę zwróćcie Państwo uwagę, że ten orzeł jest, pokrywa się tu z tą wieżą gmachu Pasty, tu na krańcu. Co to nam daje? Daje nam możliwość postawienia punktu, która przeprowadzi od, moment powiększę, od Pasty, od krawędzi wieży, poprzez orła, który jest po prawej stronie, i wtedy dowiemy się, że na tej linii był fotografujący. Drugim punktem, który jest ważny, tylko nie wiem, tu mi się troszkę przyspieszyło. Drugą rzeczą jest ważne Pasta, która tu pokrywa się z krawędzią tego domu przy ulicy Brackiej 1. I teraz, jeśli połączymy krawędź Pasty z krawędzią domu Bracka 1, to te linie przetną się dokładnie w tym miejscu, a tu jest właśnie dom braci Jabłkowskich. I w ten sposób możemy nie tylko werbalnie, ale dowodowo wskazać z całą pewnością, że to jest właśnie ulica Bracka, dom braci Jabłkowskich. I wobec tego możemy zaznaczyć, że to jest właśnie taras braci Jabłkowskich. I to jest współczesny, tak wygląda dzisiaj. Jest oczywiście, tu są jakieś ozdobne narożniki, one oczywiście zginęły. W każdym razie ten gmach to jest dom braci Jabłkowskich. W ten sposób można dowodowo z całą pewnością opisać, że to jest taras domu braci Jabłkowskich. Drugim tematem, który bym zaproponował, jest takie zdjęcie. Swego czasu poproszono mnie, żeby do filmu, który miał powstać o getcie, i był to materiał skręcony przez Polaka na taśmie 8-milimetrowej kamery, i poproszono mnie, żeby ustalić, poopisywać ten materiał, żeby w sposób świadomy można było użyć, konfrontując ten teren z dzisiejszym miejscem. I mamy takie zdjęcie jak z niego wydobyć informacje, żeby się dowiedzieć, gdzie jesteśmy. No, ważną informacją jest to R. Friedman. Ale bardzo ważną informacją jest również... Spróbujemy odszukać w książce telefonicznej. To jest R. Friedman. Gdzie to się mieści? Otóż tu jest Fryderyk, to nie, ale Friedman R., ulica Pańska 49. W porządku. Ale jest jeszcze inny adres. Friedman Rachmil, ale też na R., Nalewki 35. I który z tych adresów jest, żeby nie uznaniowo, a znów dowodowo dowiedzieć się, który to jest z tych adresów. Wobec tego na planie miasta spróbujmy zrobić rzeczy. To jest oś ulicy Pańskiej. I tu jest właśnie umieszczony ten lokalizacja domu przy ulicy Pańskiej. I od tej strony było robione zdjęcie tego domu. Natomiast drugi adres to jest ulica Nalewki. I ten dom Nalewki jest usytuowany w ten sposób. No to już jest materiał, który nam pozwoli ustalić, który z tych adresów jest właściwym. I co należy zrobić? Ważną rzeczą jest cień, który tu jest na tym uskoku muru zaznaczony. To jest właściwie kluczowa informacja do rozszyfrowania tego zdjęcia. A dlaczego? Dlatego, że jeśli posłużymy się zegarem i jednocześnie zaznaczymy na razie na nalewkach, to są nalewki, to jest dom ten, który jest zaznaczony na ulicy Nalewki. I teraz jeśli przyłożymy tarczę zegarową, to proszę zobaczyć, tu jest ten uskok, prawda? I ten fasada tego domu mogła być od rana oświetlana do godziny 12, ale tu nie byłoby cienia, tylko oświetlałaby ten kawałek szczytu, prawda? A więc to nie jest ulica Nalewki. Spróbujmy wobec tego. O, proszę zobaczcie Państwo, od tej strony świeciłoby słońce, a więc nie byłoby tu cienia, tylko oświetlenie. Właśnie pojedziemy. Po południu proszę zobaczyć, jakby słońce świeciło, to już nie byłoby tu cienia, niczego. To byłoby ciągle w cieniu. Słucham?
To ten Friedman mieszkał w ciemnościach.
No to teraz pojedziemy dalej. To wobec tego mamy ulicę Pańską. Znów zaznaczamy dom i jest ten uskok. I zwracamy uwagę na ten szczegół. Ten uskok to jest właśnie w tym miejscu. I proszę zobaczcie Państwo, słońce gdyby świeciło od rana, to by nie było tu cienia. Przejdzie słońce do godziny gdzieś 17, która byłaby mniej więcej stąd, i ta część czasu daje nam tu cień. Prawda? W związku z tym możemy od tej strony by świeciło słońce i siłą faktu mamy tu cień. A więc jest to adres ulica Pańska 49. 9. I w ten sposób można z całą pewnością ustalić. Ale teraz jeszcze spróbujmy ustalić na zdjęciu lotniczym, gdzie ten dom był. Więc na planie zaznaczamy adresy policyjne domów. Robimy siatkę ulic i to jest zdjęcie z czasu powstania. I który to jest z domów, żeby znów nieuznaniowo. Znów zaznaczamy siatkę ulic i robimy, podsuwamy tak, żeby pokryły się linie. I teraz, jak przybliżymy, to jest dom 49. Jak usuniemy, to widzimy, że to jest ten dom. Ten Frydman, tak. Przy ulicy Pańskiej 49. O, to jest właśnie na zdjęciu lotniczym. Ale spróbujmy zobaczyć, jak by to wyglądało we współczesnej topografii. Jak on by się znalazł, w której części miasta, jak to wygląda. Otóż znów robimy zabieg osie ulic i znów plan zaznaczonym domem nanosimy, tak żeby się pokryły. I wtedy zobaczymy, że to jest ulica prosta, aleja Jana Pawła, prawda? Tu jest ulica śliska, twarda. W tym miejscu byłby, gdyby nie był zniszczony, stałby ten dom. I w ten sposób możemy, tak powiem, nieuznaniowo, a dowodowo, precyzyjnie ustalić właściwie w każdym czasie, w każdym miejscu, każdą posesję. I tu właśnie był dom, w którym był właśnie sklep Frydmana. Następnym tematem, już moment, ulica Wilcza 58. Tu to jest zdjęcie Jana Pilicha. Wiadomo, że on robił w Śródmieściu zdjęcia, więc to w jakiś sposób zawęża nam teren poszukiwania. I on aparatem gonił za samolotami, utrwalał samoloty. I to było jego jakby głównym tematem tego zdjęcia. Ale jednocześnie zarejestrował taki fragment na jakiegoś domu. I spróbujmy wykorzystać to, czy da nam się ustalić, gdzie on robił to zdjęcie. Otóż tu już, ponieważ działał w Śródmieściu Południowym, i przyznam, że już troszeczkę wiedziałem mniej więcej w jakim rejonie, dlatego że jak chodzę po mieście, to się rozglądam i kiedyś zauważyłem dom, który ma coś takiego charakterystycznego, jak było utrwalone na zdjęciu. I wiem, że to jest rejon ulic Wilczej, Poznańska, tu jest Wilcza, Koszykowa, prawda? I tu możemy, Emil Plater, przepraszam, Chorza, Poznańska, Wilcza, Piękna. Już jesteśmy mniej więcej zorientowani w przestrzeni, gdzie on, w jakim mniej więcej terenie robił to zdjęcie. I teraz, jak przyjrzymy się temu fragmentowi, przyjrzymy się temu, zwróćmy uwagę na ten szczegół. Proszę zobaczyć. jest coś podobnego. Prawda? Zobaczmy jeszcze dokładniej. I to jest właśnie, jeszcze spróbujmy polecieć dalej, plan. Teraz, żeby zaznaczyć znów na planie, jak jest, mam już na zdjęciu lotniczym zaznaczone miejsce, że to jest ten dom. I podkładamy, żeby znów nie uznaniowo, a dowodowo ustalić, że ten dom jest tu i to jest ulica Wilcza 58. I jeszcze pojedziemy dalej. Ten fragment, widzicie Państwo, to jest tu. O, to jest ten fragment domu. A współcześnie to wygląda tak. Czyli wiemy, że robił to zdjęcie gdzieś z tego miejsca. I w ten sposób można właściwie prawie każde zdjęcie rozpracować i ustalić w miarę dokładnie. I jest tu ogromna wartość zdjęć lotniczych. No oczywiście też i jakieś własne spostrzeżenia nakładają się na to i w ten sposób możemy pokazać, że to jest właśnie z tego miejsca, wydawałoby się bez szans na początku. Teraz zdjęcia z pogrzebu Kuczery. Ocalało 7 zdjęć i pokusiłem się, żeby spróbować odszukać, z których okien były robione te zdjęcia, bo wyraźnie widać, że są robione z domów, gdzieś z wnętrza domów. Otóż tu jest akurat rzecz dość prosta, bo jeszcze jedno. Te zdjęcia są podzielone na dwie partie. Jedna to jest krakowskim przedmieściem zmierzający kondukt, a to jest plac obecnie Piłsudskiego, wtedy Adolfa Hitlera. I ważną rzeczą jest właśnie, to jest główna informacja, która pozwoli nam ustalić, z jakiego okna było robione to zdjęcie. Prawda? To jest ten fragment, to jest to okno, a to okno to jest Bristol i to jest któryś z tych dwóch okien, z których było zrobione to zdjęcie z drugiego piętra. Dlaczego z drugiego piętra? Po pierwsze, widać, że postaci, które tu są zaznaczone, widać, że są z góry, bo gdy jest jakby dłuższa ta linia widziana z góry, gdyby była spoziomowana, to na pewno byłby, że tak powiem, ten krótszy, że tak powiem, ta linia byłaby zupełnie krótsza, ale jest jeszcze jedna rzecz. Proszę zwróćmy uwagę na to, że to zdjęcie ma taki charakterystyczny, taki pól. Tu nie mogło być robione z pierwszego piętra, bo jest zupełnie inna, że tak powiem, inny balkon jest. Na drugim piętrze jest taka, jeszcze wrócimy do innego, a tu na trzecim znów jest nie taki parapet po prostu. tak jak to było widoczne na zdjęciu tym, prawda? O, to jest drugie piętro. W ten sposób można z całą pewnością ustalić, że te trzy zdjęcia były robione z drugiego piętra hotelu Bristol. Nie, ja tam pokazałem wydzielenie dwóch partii zdjęć i mówiłem, że jeden jest robiony w innym miejscu, czerwonym zaznaczony, a drugi jest na obecnym placu nazwa Józefa Piłsudskiego. I teraz przechodzimy, tu jest tylko właśnie zaznaczone, że to jest miejsce, gdzie rozgrywa się ta scena pogrzebu. I to jest te zdjęcia zaznaczone czerwonym. Natomiast teraz przejdźmy do drugiej części zdjęć, gdzie są cztery zdjęcia. I tu większej trudności nie ma określenie, że jest to z placu Piłsudskiego robione, z Pałacu Saskiego, tylko z którego okna. Otóż spójrzmy na pierwsze zdjęcie. To jest właśnie pierwsze zdjęcie. Zwróćmy i podkładamy część planu, która zawiera tą przestrzeń na zdjęciu. Tu mamy plac Piłsudskiego, Pałac Saski. I jak to może nam być pomocne w ustaleniu? Ważną rzeczą jest zaznaczenie szczytu kościoła karmelitów, który zaznaczamy na planie w tym miejscu. I jeszcze ważne jest, tu jest tak dom, który ma taki uskok dwóch, te fasady są troszeczkę do przodu i jedna cofnięta i na linii tych dwóch punktów prostej, jeśli poprowadzimy i zaznaczymy je na planie, poprowadzimy prostą, to wskaże nam miejsce, z którego było robione to zdjęcie. To jest jakby z tej części Pałacu Saskiego. O, tu jest właśnie widać ten dom, prawda, taki z takim uskokiem i w ten sposób pokazuje nam z jakiego okna to jest zaznaczone, jakie adresy, zasięg kadru i możemy na planie tym dokładnie określić numery domów, które są pokazane na zdjęciu. Ale teraz jeszcze przejdźmy dalej. I właśnie to zdjęcie było zrobione z tego okna Pałacu Saskiego. To teraz spróbujmy następne zdjęcie. Tu ważną informacją jest ten fragment. To jest krawężnik. To jest o ta część, która prowadzi tu. Która prowadzi w tą część taką zagłębioną, gdzie stał prowadzącą do grobu nieznanego żołnierza. I wobec tego możemy zaznaczyć to miejsce, jeśli widzimy, że to zdjęcie musiało być zrobione też z tego samego okna z boku na tą przestrzeń placu. Teraz mamy zdjęcie trzecie i tu jest sprawa inna, pomocna nam w rozpracowaniu. Zwróćmy uwagę, że ułożone są te chodniki, które tworzą linię perspektywy. Jeżeli puścimy linię po tych jezdni, to one zbiegną się w pewnym miejscu i jeśli tu puścimy linię poziomą, to okaże się, że jest ono zrobione z pierwszego piętra, ale już z innego okna, bo jeśli od linii horyzontu. Puścimy linię prostą. Jeszcze tu mamy te krawężniki. Jeśli puścimy linię prostą i przyłożymy to do zdjęcia, do planu, zaznaczając miejsce, które jest tu zaznaczone, przełożymy tu, to pokaże nam, z którego okna, proszę zobaczcie Państwo, tu robione, a na zdjęciu tym, oj przepraszam, poleciało za szybko, to zdjęcie jest zrobione z tego okna z kolei. I mamy czwarte zdjęcie. Tu jest troszeczkę inna, to jest ulica Królewska, ale tu są te dwa gzymsy, które idą wzdłuż fasady Pałacu Saskiego. I to jest informacja, że jest już zrobione z innego okna niż z tamtego, dlatego że Pałac Saski ma taki, przepraszam, może ja szybko, ma taki uskok, prawda? A więc to zdjęcie było zrobione, jest jakby bliżej tego zagłębienia i wobec tego, jak się poprowadzi linię w zakres krycia tego budynku, to samo istnie nam wskaże, z którego miejsca było zrobione to zdjęcie, a więc to zdjęcie było zrobione z tego miejsca i gdzie widać właśnie tu te dwa gzymsy. W związku z tym widzimy, że człowiek, który robił te zdjęcia, przemieszczał się w jakiś sposób. Nie było to zrobione zdjęcie z jednego miejsca, tylko oczywiście wszystkie robione wyraźnie widać z ukrycia. Ale to nam daje jakby taką dopowiastkę, wypełnia treścią te zdjęcia, które żeśmy oglądali. No i później w prasie ukazały się takie notki. Daliśmy 100 za Kuczerę, damy 200 za Himmlera, ile chcecie za Hitlera. I teraz następnym problemem jest, no przed laty prokuratura IPN-u zwróciła się do mnie z prośbą, żeby zająć się problemem KL Warszał, między innymi tymi rzekomymi komorami gazowymi przy Dworcu Zachodnim i w ogóle obozami, które rzekomo były na terenie Warszawy rozmieszczone, które część osób nazywało to KL Warszał, prawda, czyli obóz koncentracyjny dla Polaków, obozy zagłady. I właśnie w wydawnictwach, między innymi pani Czcińska, pani Zarzycka i Bojarski, oj ta Zachorska, tak, tu mamy błąd. I w tych wydawnictwach bardzo dokładnie opisują właśnie ten, że jest to przez Niemców zrobione dla Polaków obóz zagłady. I wobec tego próbowałem zająć się, żeby wyjaśnić sprawę. I tu mamy, między innymi udało mi się znaleźć artykuł pana profesora Morjankowskiego, który w naszym dzienniku zamieszcza, to jest zamieszczony tekst również w książce i napisał. Stoi tam też tak ten sam mur, na którym ludzie wisieli jak winogrona. Na jednym haku Niemcy wieszali po kilku Polaków. Widziałem to z podwórka, na które wyprowadzano więźniów przeznaczonych do dalszego przesłuchania, a było to na kole. I teraz zająłem się tym, żeby wyjaśnić, czy rzeczywiście tak było. I to jest zdjęcie współczesne tego rzekomego muru, który zbudowali Niemcy i tu wieszali na tych hakach Polaków. Pierwsze pytanie było, przepraszam, w czasie wojny, żeby kogoś powiesić, to budowaliby z betonu ściany, żeby wieszać, były bardziej, że tak powiem, bardziej ekonomiczne rozwiązania. Ale to jeszcze żaden problem nie rozwiązuje sprawy. I w czasie jednej z wycieczek, do której się dołączyłem, którą oprowadzała ta grupa zwolenników twierdzeń KL Warszał, dowiedziałem się wtedy, że w tym miejscu właśnie był ten rzekomy mur, na którym wieszano Polaków. Ale jednocześnie dowiedziałem się, że ten teren był objęty przez wojskowe zakłady lotnicze. Wobec tego skierowałem się do dyrekcji zakładów i poprosiłem, czy mają jakieś plany, jakieś informacje, bo nic nie wiedziałem na ten temat. I dano mi takie plany, które były stacją prób silników lotniczych, które były wbudowane w roku 52. Zobaczmy, co to jest i dlaczego się tym zająłem. Otóż to jest plan tej części, gdzie miały być rzekomo te ściany wybudowane do wieszania Polaków, a to jest miejsce, w którym w latach 50. wybudowano stację prób silników, jeszcze w tej spalinowych silników śmigłowych, prawda? I to pozwoli nam, zaznaczając te obiekty, stworzyć taki moduł, który następnie, jak mam zdjęcie lotnicze, to żeby nie uznaniowo, ale w którym miejscu były ta stacja prób. Otóż mamy ten moduł i próbujemy szukać, żeby pokryły się obiekty, prawda, wszystkie. I co się okazuje, że tu właśnie jest ta stacja prób, ale nic poza tym nie ma poza tą stacją prób. I co się okazuje? To jest właśnie rysunek i zdjęcie. W 72 roku, kiedy już lotnictwo przeszło na silniki odrzutowe, ta stacja prób nie spełniała warunków, wobec tego ją przebudowano i wydłużono tunel hamowni, bo siła gazów wyrzucanych przez silnik odrzutowy jest niewspółmiernie większa i przedłużono ten tunel hamowni, ale jednocześnie, proszę zobaczyć, tu coś się pojawiło, coś, czego nie było, jeszcze wrócę do tej, coś, czego nie było tu wcześniej. Prawda? Bo co się okazuje, że żeby zabezpieczyć bliskość, bo tu jest bardzo blisko tory kolei, pociągów, żeby ochronić to strumień gazów, który był wyrzucany tu, trzeba było jakoś przekierować i wtedy właśnie wybudowano. Jeszcze wobec tego spróbujmy na zdjęciu z lat 80. zobaczyć, i co nam powie zdjęcie lotnicze. i znów tym modułem kierujemy tu przeskalowanie i proszę zobaczmy, na zdjęciu lotniczym jest wydłużony tunel i tu widzimy taki mur, który miał przekierunkowywać ten strumień gazu. O, tu na planie zaznaczony i na zdjęciu to jest widoczne. I wobec tego okazuje się, później jeszcze dokładniej, na dokładniejszym planie można wyliczyć, ile metrów miał, prawda? I ten mur nie powstał, nie był zrobiony przez Niemców. On dopiero powstał w latach 70. A więc pan profesor kłamał. Nie było takiego muru. Także w ten sposób można po prostu, z tym, że można jeszcze do innych tekstów, które pan profesor mówi, można mieć wiele, wiele zastrzeżeń, udokumentować, że mówi po prostu nieprawdę, że jego tam nie było. Nie mógł być w obozie, o którym mówił, że na podwórko wyprowadzano, bo takiego obozu tam nie było. No ale to w każdym razie te zdjęcia chyba wyraźnie ten, że tak powiem, to rozpracowanie wskazuje, że ten mur wcale nie istniał w czasie powstania, w czasie okupacji. Właśnie dzięki temu zdjęciom lotniczym, które dają taką możliwość. Bez tego byśmy mogli tylko, że tak powiem, mówić o prawdopodobnym rozwoju zdarzeń. Innym problemem związanym z KL Warszał, właśnie prokuratura zadała mi kilka pytań, które miały rozwiązać problem, czy istniał taki KL Warszał, te obozy zagłady, czy też nie, i żeby dokładnie opisać. I właściwie to było trudne do rozpracowania. No, siedziałem nad tym prawie 7 lat, ale to nie było łatwe. I jeden błąd był już zaszczepiony w pytaniach. Dlaczego? Dlatego, że pytania kończyły treść działań z końcem wojny. I gdyby, jak zacząłem pracować nad odpowiedzią na pytania, to właściwie żadnej odpowiedzi bym konkretnej nie uzyskał. Odpowiedź dopiero, tak jak zauważyliście Państwo w przypadku ściany, otrzymaliśmy dopiero dzięki późniejszemu czasowi, późniejszym latom, dzięki zdjęciom późniejszym. Gdybyśmy zakończyli poszukiwania z końcem wojny, no to moglibyśmy się spierać. Jedni by mówili, a była ściana, a nie było ściany. Trzeba było pójść dalej. I dlatego właśnie ja też później zobaczyłem, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie wyczerpujące temat pytania i dlatego zająłem się, że tak powiem, czasem już późniejszym. I teraz właśnie chodziło o ustalenie, czy było, choć nie było bez wątpienia, ale w którym miejscu było krematorium na terenie, powiedzmy, Gęsiówki. Otóż to są zdjęcia powojenne, które pokazują, że takie krematorium istniało. To jest zdjęcie zrobione z wieży kościoła świętego Augustyna, gdzie jeszcze widać mury obozu, koncentracyjnego, to jest powojenne, i widzimy tu właśnie krematorium. Czyli już mniej więcej jesteśmy zorientowani, w jakiej przestrzeni ono się znajduje, choć należałoby to ustalić precyzyjnie. I w czasie moich poszukiwań w College Park, oprócz zdjęć lotniczych, dotarłem do nieprawdopodobnych materiałów, zdjęć naziemnych, ale też i zdjęć tak zwanych ukośnie robionych, spoziomowanych, robionych przez samoloty, które są niesłychanie też cennym materiałem. I właśnie jedno z takich zdjęć pokazuje ten teren Muranowa, Kościół Świętego Augustyna i nie cały, co prawda, ale dużą część obozu Gęsiówki. I teraz spróbujmy coś wyzyskać z tych. To jest teren Gęsiówki i to jest krematorium, które znajduje się w tym miejscu powiększone. Proszę, zobaczcie Państwo, tu jest komin i to jest właśnie ta budowla. Czyli krematorium na razie w ogólnym zaznaczeniu znajduje się w tym miejscu obozu na Gęsiówce. I teraz jak to wykorzystać, żeby nieuznaniowo, a znów dowodowo zaznaczyć na planie czy też na zdjęciu lotniczym? Otóż układ ulic znów tworzy linię perspektywy. Właśnie nikt nie korzysta z takiego niesłychanie ważnego narzędzia, bo przecież wszystko, jak patrzymy na świat, widzimy w perspektywie i to jest pierwsza podstawowa informacja do rozpracowania wielu, wielu, wielu rzeczy. I właśnie puściłem linię po osiach ulic, które zbiegły się na pewnej wysokości. I jednocześnie ten punkt przecięcia się linii perspektywy ustala pułap, na którym znajdował się samolot w momencie robienia zdjęcia. Jeśli w tym miejscu puścimy linię pionową, to wytyczy nam trasę lotu. I teraz przekładając to na zdjęcie lotnicze, pomijam pewne rzeczy przeskalowań, prawda, bo to byśmy tu musieli kilka godzin siedzieć. Podkładam zdjęcie lotnicze, oczywiście poprzez te punkty charakterystyczne, które pozwalają na ułożenie odpowiednie zdjęcia, żeby wytyczyć trasę, możemy wskazać, że tędy leciał samolot. I teraz wobec tego spróbujmy zaznaczyć bardzo charakterystyczny punkt na zdjęciu tym spoziomowanym, który daje się odczytać na zdjęciu lotniczym w tym miejscu. I znów na zasadzie dwa punkty stanowią prostą. Jeśli puścimy linię, to ona nam w pewnym miejscu przetnie tor lotu. I dla upewnienia się, żeby nie zrobić błędu, robimy znów następne charakterystyczne punkty. Zaznaczamy i puszczamy i zbiegają się w jednym miejscu, czyli przeskalowanie było zrobione precyzyjnie, prawda? W ten sposób sprawdzamy, wszystkie się przecinają w jednym miejscu i teraz wiemy, że samolot, robiąc to zdjęcie, znajdował się nad ulicą Wolność, prawda? Przedtowarową jeszcze. Zatowarową, przepraszam. I jednocześnie teraz zróbmy taką rzecz. Mamy zaznaczoną miejsce, w którym jest krematorium. I nie wiemy, nie chcemy ustalać, gdzie na planie, na zdjęciu lotniczym było, ale jeśli połączymy ten punkt z punktem zbieżności, to znaczy, że krematorium będzie gdzieś na tej linii, prawda? I wtedy możemy z całą pewnością już zaznaczyć, konfrontując to miejsce, że krematorium jest w tym miejscu. Zaraz powiększymy. O, tu to jest budynek krematorium w obozie Gęsiówki. I teraz co z tym dalej można zrobić? Znając wysokość wieży kościoła, można wyliczyć, na jakiej wysokości był samolot, robiąc to zdjęcie. To było 270 metrów. Ale też możemy pokusić się jeszcze o coś. To jest komin tej wysokości, ale oddalony w perspektywie trochę dalej. Wobec tego robimy linię perspektywy przez szczyty, przepraszam, uciekło mi, przez szczyty komina i doprowadzamy do linii podziału, poziomu pomiaru od fundamentów kościoła. I teraz, jeśli tą wielkość odłożymy na wysokości tej, okaże się, że komin miał 15 metrów. Można w ten sposób dokładnie wyliczyć. I zaznaczamy na zdjęciu lotniczym miejsce, w którym jest krematorium było. Tu jednocześnie pozaznaczałem wszystkie inne obiekty, które tworzyły obóz koncentracyjny. Ten obóz, to nie był obóz koncentracyjny, to był obóz pracy, ale to o tym potem. I teraz jak znaleźć tą całą przestrzeń na współczesnej topografii? To jest zdjęcie satelitarne tamtego rejonu i wobec tego już znaną metodą Państwu robimy nakładkę, tak żeby wszystkie pokryły się punkty do przeskalowania. I jak usuniemy zdjęcie lotnicze, to pokaże nam, w którym miejscu było krematorium we współczesnej topografii. Jednocześnie ułoży, gdzie mieściły się wszystkie zabudowania krematorium w dzisiejszej topografii tego miasta. To jest właśnie miejsce, w którym było krematorium. I to jest dom, ten, który tu widzicie Państwo, który po części na podwórku, po części na dom, na ten teren wchodziło krematorium. To jest plan przedwojenny i teraz na planie współczesnym to lokalizuje się. Tu to jest ulica Karmelicka 17A. Było krematorium. I jeszcze i tak rozkładały się obiekty, które w żaden sposób nie zostały upamiętnione, to miejsce. No po prostu zabudowano tą całą przestrzeń. Ale też jeszcze pokusiłem się, żeby zobaczyć, jaką część tego terenu, bo powstało później Muzeum Polin, jaką część Gęsiówki ono zajmuje. Otóż to jest już zdjęcie późniejsze, satelitarne, gdzie widzimy Muzeum Polin. I teraz znów metodą nanoszenia okazuje się, że Muzeum Polin kryje tą część terenu Gęsiówki. Tyle można wydobyć ze zdjęć lotniczych i jednocześnie właśnie chyba zdjęcia mówią nam prawdę, tylko aby je dokładnie patrzeć na nie i czytać. I wtedy ta informacja ma zupełnie inną wartość. Oczywiście to jest tylko fragment opracowań KL Warszał i jeżeli będziemy mieli spotkania, jeszcze byście zechcieli Państwo, to następne etapy poszukiwań, które były nieprawdopodobnie zawikłane, ale udało się je jakoś rozplątać. I jeszcze mam jeden temat, ale króciutki. Ale to jest seria znaczków wydana przed laty i na jednym ze zdjęć, na jednym ze znaczków jest taka scena utrwalona. Powstaniec na noszach. Zaraz zrobimy. Przejdźmy do... O, to jest na podstawie tego zdjęcia. I oczywiście już maniakalnie szukam, no dobrze, ale gdzie to, kto to, co to. I udało mi się nawiązać kontakt z człowiekiem, który powiedział, że to jest on. Opowiedział mi wszystko, gdzie to się działo, że była to ulica Daniłowiczowska 5 i opowiedział wszystko, całą tą scenę. I że to jest jego jedyne zdjęcie z czasu powstania. No, jest coś takiego jak intuicja, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie myślę sobie, dobrze, spróbuję określić, gdzie to jest. Udało się dotrzeć do innego zdjęcia, które pokazuje tą samą sytuację. I tu mamy 55. I ten pan, bo ja mu w końcu powiedziałem, że zaraz coś tu się nie zgadza. Nie, nie, bo tam bomba jak uderzyła, to ta piątka z tamtej strony się przekręciła i to jest to, także to jest ta ulica Daniłowiczowska. No wobec tego spróbowałem, tu jest właśnie 55, prawda? Było to trochę niewiarygodnie, ale też i te elementy, które tu są, dały możliwość odszukania na innych zdjęciach te elementy. Oczywiście to szukałem w referacie gabarytów w Archiwum Miasta. I to się okazuje, że to był inny adres, że to jest ulica Chmielna 55, a nie Daniłowiczowska 5. Tylko jak to jeszcze udowodnić? Bo to jest za mało dowodów, żeby zaprzeczyć. Dom przy Daniłowiczowskiej 5 odnalazłem, wygląda tak. A więc ta fasada jest trochę inna niż to, co widzieliśmy na zdjęciu. Ale to jeszcze nie wszystko. O, to jest ten dom. Wobec tego spróbowałem, to jest zdjęcie lotnicze i plan, usadowić tą grupę, która była przed domem, prawda? I zdjęcie było zrobione z tej strony. Ale jeszcze może wrócę, przepraszam, do zdjęcia tego. Proszę zwrócić uwagę, cień. Jest z tej strony, prawda, oświetlony ten obraz. A więc to jest, tu musiałoby być, żeby taki cień uzyskać, oświetlone z tej strony. Tylko, że tu jest północ. I słońce by musiało świecić od północy, żeby uzyskać taki cień. Prawda? Bo słońce według zegara słonecznego miałoby taki zasięg, a nie taki. Wobec tego już wiemy, że to nie jest ulica Daniłowiczowska, tylko że jest to, jak usytuujemy na ulicy Chmielnej 55, to proszę zobaczcie Państwo, tu jest robione zdjęcie, tu jest, nie, oj, przepraszam, nie, nie tu, nie to, o, tu. To jest Chmielna 55, to jest sytuacja przed bramą, Stąd to jest robione zdjęcie i z tego terenu, z tej części po południu świeciło słońce. A więc ten pan na zdjęciu to nie jest ten pan, który mówił, że to jest była rozprawa sądowa. Powiedział, że kłamie. Ale ja już nie chciałem nic mówić, tylko pokazałem. I sprawa się zakończyła. Także dziękuję Państwu bardzo. Tyle chciałem pokazać.